Dyskurs 17. Opanuj zmysły, a świat będzie twój. Gdziekolwiek spojrzysz, czy tu na ziemi, w niebie, czy też w niższych światach, wszystko, co je tworzy, składa się z pięciu żywiołów. Nie istnieje nic poza nimi. Wszystko, czego kiedykolwiek pragnąłeś, czego używałeś, co straciłeś, jest niczym innym, jak tylko różnymi kombinacjami tych żywiołów. Kombinacje te podlegały, podlegają i będą podlegać zmianom pod wpływem czasu. Wszystkie one są nietrwałe i ulotne. Nieustannie przechodzą od jednej nazwy i formy do innej. Kwiat, który zakwitł dzisiaj, jutro zwiędnie, a po kilku dniach ulegnie rozkładowi. Przygotowana dziś potrawa jutro zepsuje się i zamieni w truciznę. Nigdy nie odzyskasz jej pierwotnej świeżości. Dzisiejsze piękno jutro zamieni się w brzydotę. Nawet atomy tworzące materię Księżyca mogą po jakimś czasie znaleźć się na Ziemi, a atomy ziemskiej materii na Księżycu. Co 7 lat wszystkie atomy tworzące ludzkie ciało ulegają wymianie. Doprawdy głupotą byłoby sądzić, że ciało i narządy zmysłów, które składają się z pięciu żywiołów, są trwałe lub że jakikolwiek przedmiot z nich złożony posiada trwałą wartość. Tylko zewnętrzne zmysły pożądają tych iluzorycznych przedmiotów. Gita ujawnia, że nietrwały układ, który nazywamy ciałem, składa się z 24 elementów. Pięciu fizycznych, czyli zewnętrznych narządów zmysłów, zwanych karmendriyami, pięciu wewnętrznych narządów zmysłów, zwanych jnanendriyami, pięciu energii życiowych, zwanych pranami, pięciu powłok, zwanych kosiami oraz czterech aspektów umysłu. Zewnętrzne narządy zmysłów to uszy, skóra, oczy, język i nos. Ich zadaniem jest rozpoznawanie świata zewnętrznego za pomocą wewnętrznych narządów zmysłów, którymi są słuch, dotyk, wzrok, smak i węch. Zewnętrzne narządy zmysłów spełniają swe zadanie jedynie przy udziale wewnętrznych. Same nie funkcjonują. Na przykład możesz mieć oczy i nie widzieć, uszy i nie słyszeć, albo posiadać język i nie czuć smaku. Z kolei energie życiowe umożliwiają funkcjonowanie ciała. Pięć pran umożliwia oddychanie, wydalanie, krążenie, trawienie oraz działanie wyższych centrów energetycznych. Umysł, który stanowi wewnętrzny instrument poznania, posiada cztery zdolności. Są nimi zdolność myślenia, analizowania i reagowania, tworzące manas, czyli niższy umysł, zdolność rozróżniania pomiędzy nierzeczywistym a rzeczywistym, czyli buddhi lub intuicja, zdolność subiektywnego postrzegania własnego ja, czyli ego, zwane w sanskrycie ahamkara, oraz pamięć i zdolność doznawania uczuć, czyli citta. 19 wyżej wymienionych elementów zawiera się w pięciu powłokach. Można je uważać za kolejne ciała, z których każde następne jest bardziej subtelne od poprzedniego i przenika je. Najmniej subtelną, najgęstszą, jedyną widzialną powłoką jest ciało fizyczne, tak zwana Annamaya Kosha. Następną jest powłoka energii życiowej, tak zwana Pranamaya Kosha. Trzecia to powłoka niższego umysłu, Manomaya Kosha. Czwartą jest powłoka intelektualna, Vijnanamaya Kosha. Ostatnią, najsubtelniejszą z powłok jest powłoka szczęśliwości, w sanskrycie zwana Anandamaya Kosha. Pierwsza powłoka to ciało fizyczne, druga, trzecia i czwarta składają się na ciało subtelne, a piąta stanowi ciało przyczynowe istoty ludzkiej, które przekracza każdy aspekt umysłu. Jest ono źródłem wszystkiego, co pojawia się w umyśle. Wymienione tu 24 elementy nieustannie podlegają zmianom w czasie. To one tworzą iluzję sprawiającą, iż wydaje ci się, że stanowisz odrębną istotę, w związku z czym nie postrzegasz tego, co transcendentne i niezmienne. Nie postrzegasz wiecznej, nieśmiertelnej jaźni, czyli atmy, która jest niezmienną bazą i źródłem owych 24 ulotnych elementów. Jeżeli całe życie uzależniasz od tej 24-składnikowej iluzji, nigdy nie będziesz w stanie zaznać wiecznej szczęśliwości, która stanowi twoją prawdziwą naturę, całkowicie niezależną od tego wszystkiego, co zmienia się i przemija. Wszystkie przyjemności, których doświadczasz za pośrednictwem zmysłów, z czasem doprowadzą cię do stanu przygnębienia. One przychodzą i odchodzą, nie trwają wiecznie. Krishna dobitnie podkreślał, że nie warto wierzyć zmysłom, ani pozwalać im się zwodzić. Jeśli nie uzyskasz kontroli nad zmysłami, nie doświadczysz spokoju umysłu. Nie pomoże ci w tej kwestii ani wykształcenie, ani stanowisko, ani pozycja społeczna. Warunkiem osiągnięcia wewnętrznego spokoju jest opanowanie zmysłów. Może ci się wydawać, że to dla ciebie zbyt trudne, lecz w Gicie Krishna przedstawił szereg sposobów skutecznego ich poskromienia. Krishna powiedział, że ludzi można podzielić na szlachetnych i niegodziwych. Szlachetni podążają boską ścieżką, poszukują towarzystwa wielkich mędrców i wprowadzają w czyn ich nauki, w rezultacie czego doświadczają duchowych prawd i radują się życiem ducha. Ich przeciwieństwem są niegodziwi. Ich myśli są przyziemne, a serca nieczyste. Błądzą w mrokach niewiedzy. Ich zachowanie stanowi przeciwieństwo przykładnego zachowania szlachetnych, tak jak ciemność jest przeciwieństwem światłości. Zatem jedni podobni są bogom, a drudzy demonom. Jedni są istotami światła, a drudzy ciemności. Krishna rzekł: do tej pory myślałem, Arjuno, że jesteś osobą szlachetną, a teraz widzę, że wchodzisz na złą drogę. Pogrążasz się w mroku iluzji. Byłoby błędem nazywać cię szlachetnym, gdyż zmierzasz ku ciemności. Krishna mówił do Arjuny w ten sposób, aby zachęcić go do heroicznego wysiłku zdobycia oświecenia. Powiedział: główną przyczyną twojego obecnego przygnębienia jest przywiązanie, a u podstawy twego przywiązania leży niewiedza. To ona sprawia, że pozwalasz, by zmysły kierowały twym postępowaniem. Jeśli chcesz uwolnić się od przywiązania i przygnębienia, musisz opanować zmysły. Musisz dobrze zrozumieć ich naturę. W podróży życia one są ci potrzebne jak konie ciągnące twój rydwan. Lecz tylko wtedy, gdy całkowicie panujesz nad końmi, podróżujesz bezpiecznie. Jeśli pozostawisz konie bez kontroli, czeka cię katastrofa, więc jeśli pragniesz osiągnąć cel, musisz sprawować pełną kontrolę nad końmi, czyli swoimi zmysłami. W Gicie Krishna zwrócił uwagę na to, że zmysły są swoistymi przyrządami pomiarowymi, których zadaniem jest sprawdzać i określać przedmioty zewnętrznego świata. Na przykład język określa smak żywności, ucho ocenia melodyjność dźwięków, oko odróżnia piękno od brzydoty. Tak więc sprawdzają one i określają różne jakości. Krishna przypomniał też i o ich ograniczeniach. Funkcjonują one prawidłowo pod warunkiem, że człowiek używa ich właściwie. Bóg dał ci nos, aby służył do wąchania i oddychania. Zatem używaj go zgodnie z jego przeznaczeniem, stosuj się do zaleceń Pana. Jeżeli nos służy ci do wdychania narkotyków, używasz go w niewłaściwy sposób, czyli nie przestrzegasz boskich zaleceń. Co do języka, Pan delikatnie ci przypomina: dziecko, używaj języka tak, aby twoja mowa nie raniła serc innych ludzi. Używaj słów, które przynoszą radość. Inną funkcją języka jest ocena żywności, którą spożywasz. Powinieneś używać go w celu rozpoznawania żywności zdrowej, pełnowartościowej, bogatej w witaminy i proteiny. Jeśli jednak język i wewnętrzny zmysł smaku wykorzystujesz w celu palenia papierosów czy picia alkoholu, używasz ich w niewłaściwy sposób. Sprzeciwiasz się zaleceniom Boga. Powinieneś korzystać ze wszystkich narządów zmysłów zgodnie z Jego wolą, a wówczas będą one prawidłowo funkcjonować i pomagać ci w podróży ku twemu przeznaczeniu. W wyniku funkcjonowania zmysłów możesz doświadczać przyjemności lub bólu, radości lub smutku. Te emocje nie pochodzą od zmysłów, lecz pojawiają się, gdy któryś ze zmysłów wejdzie w kontakt z jakimś przedmiotem. Teraz jesteś tutaj, a to oznacza, że twoje uszy również są tu z tobą. Załóżmy, że coś wydarzyło się w twojej wiosce. Nie doświadczasz szczęścia ani żalu, radości ani smutku, dopóki twoje uszy nie usłyszą wiadomości. Dopiero gdy ktoś zadzwoni do ciebie i usłyszysz wiadomość, odczujesz radość lub smutek, w zależności od tego, co się tam wydarzyło. Emocja pojawia się jako skutek kontaktu narządu zmysłu z przedmiotami. Na świecie istnieje mnóstwo obiektów, na które reagują ludzkie zmysły. Staraj się o to, aby twoje zmysły nie kontaktowały się ze zbyt wieloma takimi przedmiotami, gdyż wszystkie one są przemijające. Kiedy zniewalają cię niskie przyjemności, twoje życie staje się przyziemne i nieczyste. Możesz zaobserwować to na przykładzie wielu zwierząt, które są ofiarami zmysłów. Na przykład jeleń pod wpływem melodyjnej muzyki, która go fascynuje, staje się łatwym łupem dla myśliwego. Zmysł słuchu zniewala jelenia. Potężnego słonia można okiełznać, działając na jego zmysł dotyku. Wiele zwierząt daje się poskromić przez działanie na któryś ze zmysłów. Weźmy na przykład ćmę, która leci do światła, by zginąć w płomieniu. Podobnie ryba połyka przynętę założoną na haczyk, gdyż zniewalają ją zmysł smaku. Pszczoła, kierując się zmysłem smaku, wchodzi do kielicha kwiatu. Może zostać tam uwięziona na noc, jeśli w tym momencie kwiat zamknie swoje płatki. Każde z tych stworzeń uzależnione jest od któregoś ze zmysłów. Człowiek może zostać zniewolony przez wszystkie 5 zmysłów, zatem znajduje się w najtrudniejszej sytuacji. A oto krótkie opowiadanie. Mędrzec Dakshinamurti uważał, że najlepszym guru są żywioły. Pewnego razu obserwował ocean. Zauważył, że fale wyrzucają na brzeg każdy śmieć, który znalazł się w wodzie. Dakshinamurti pomyślał, dlaczego ocean, który jest tak głęboki i rozległy, wyrzuca na brzeg każdy, nawet najdrobniejszy brud, który mógłby zniknąć bez śladu w jego głębinach. Później zagłębił się w medytacji i zrozumiał, że gdyby ocean pozwolił, aby wpadające do niego brudy pozostawały w jego wodach, z czasem zanieczyściłyby go, gromadząc się z dnia na dzień. Doszedł do wniosku, że ocean oczyszcza się systematycznie, wyrzucając na brzeg każdy, nawet najmniejszy śmieć. Tak samo systematycznie dbaj o to, aby niedobre myśli nie gromadziły się w umyśle, a nieczyste uczucia w sercu. Każdą nieczystość niezwłocznie usuwaj, zanim zdąży się zakorzenić. Nawet jeśli uznasz ją za nieistotną i nie usuniesz jej, zagnieździ się w tobie i rozrośnie. Jeśli zrozumiesz, jak funkcjonują zmysły i nauczysz się używać ich właściwie, to znaczy zgodnie z ich przeznaczeniem, one nie będą cię zniewalać, lecz służyć ci. Jeśli dopuścisz do tego, by zmysły przejęły nad tobą władzę, nigdy nie zaznasz ani radości, ani spokoju umysłu. A oto historyjka na ten temat. Pewien król miał 5 żon. Był potężnym władcą, cieszył się autorytetem całego narodu. Jedynie żony go nie słuchały. Na głowie nosił koronę, a w głowie poważne zmartwienie. Stałem się niewolnikiem własnych żon, ubolewał. Czy istnieje na tym świecie ktoś, kto nie boi się żony? Jeśli tak, jak mu się to udało? Ponieważ nie wypadało mu wypytywać o to mieszkańców królestwa, postanowił zorganizować spotkanie i zaprosić na nie wszystkich poddanych płci męskiej. Ustawiono 2 ogromne namioty. Jeden przeznaczony dla tych, którzy podporządkowali sobie żony, a drugi dla tych, którzy im ulegają. Mężczyźni z całego kraju zjechali do stolicy. Wszyscy wchodzili od razu do drugiego namiotu. Kiedy przybył król, drugi namiot był już zatłoczony do granic możliwości. To podniosło go trochę na duchu. Okazało się, że nie był jedynym człowiekiem, który został zdominowany przez własne żony. Natomiast w pierwszym namiocie siedział jeden człowiek. Król ucieszył się na jego widok. Przynajmniej jeden mężczyzna w tym królestwie trzyma w ryzach żonę. Pomyślał i zapytał go. Powiedz mi, proszę, w czym leży sekret twojego zwycięstwa? Człowiek ten odpowiedział. O nie, panie, wcale nie jest tak, jak myślisz. Nie panuję nad nią. To ona panuje nade mną. Król odrzekł. W takim razie dlaczego wszedłeś do tego namiotu? Moja żona kazała mi tu wejść, odparł człowiek. Właśnie dlatego tu jestem. Zabroniła mi wchodzić do namiotu, gdzie przebywają niewolnicy swoich żon. Kazała mi wejść tutaj. Król bardzo się rozgniewał i rozkazał mu. Natychmiast opuść ten namiot. Nie masz prawa tu pozostać. Słysząc to, mężczyzna pobladł ze strachu. Upadł na kolana i z rękami złożonymi w błagalnym geście prosił króla. O panie, proszę, wysłuchaj mnie. Możesz mnie ukarać. Możesz zrobić ze mną, co zechcesz. Ale ja nie mogę sprzeciwić się żonie i pójść do tamtego namiotu. Wówczas król zrozumiał, że w jego królestwie nie ma ani jednego mężczyzny, który nie byłby niewolnikiem swojej żony. Owym królem jest umysł. Nigdy nie zdoła on zadowolić wszystkich żon, czyli zmysłów. Oko rozkazuje. Zabierz mnie tam, gdzie można podziwiać najpiękniejsze widoki. Język żąda najbardziej wyszukanych przysmaków. Ucho wymaga najpiękniejszych dźwięków. Skóra pragnie tylko najprzyjemniejszych dotyków. A nos chciałby wąchać najwspanialsze perfumy świata. Któż zdoła zaspokoić wszystkie żądania zmysłów? Każdy z nich pragnie czego innego. Brak im współpracy i koordynacji. Jeśli poddasz się zmysłom, sprowadzą one na ciebie same kłopoty. Musisz znaleźć sposób poskromienia ich. Prawdziwym bohaterem jest ten, kto zdołał całkowicie opanować swoje zmysły. Gdy zmysły przedstawiają swoje żądania, nie słuchaj ich. Niech w tym momencie twój umysł zwróci się o radę do wyższego umysłu, do Buddhi. Cokolwiek postanowi Buddhi, przekaże niższemu umysłowi, a ten z kolei wyda polecenie zmysłom, zmuszając je do posłuszeństwa. Oto właściwy sposób poskromienia zmysłów. Ten, kto podporządkowuje się niższemu umysłowi i zmysłom, stanie się gorszy od zwierzęcia. Mądry człowiek kieruje się decyzjami wyższego umysłu, zdolnością rozróżniania i intuicją, czyli Buddhi. Ten, kto idzie za głosem Buddhi, doskonali się. Jeśli podporządkujesz swoje życie Buddhi, będziesz prostą drogą zmierzał do celu, natomiast jeśli uzależnisz się od niższego umysłu, co chwilę będą zaskakiwać cię zmiany i nigdy nie przewidzisz, co się z tobą stanie i gdzie się znajdziesz. To tak, jak gdybyś płynął małą łódką przez ocean w czasie sztormu. Nigdy nie wiesz, kiedy może nastąpić katastrofa. Żył kiedyś w Indiach wielki święty Hazarat Muhammad. Był cnotliwym, mądrym człowiekiem. Uzyskał pełną kontrolę nad swoimi zmysłami. Pewnego dnia, gdy nadchodził kres jego życia, wszyscy uczniowie zgromadzili się u jego łoża. Mistrz cierpiał z powodu bardzo silnego bólu gardła. Podejmował heroiczny wprost wysiłek, aby nad nim zapanować. Zdawało się, że chce coś powiedzieć, ale nie może. Uczniowie byli bardzo zainteresowani tym, jakie przesłanie pragnie im przekazać mistrz w ostatniej chwili swego życia. Błagali go. Swami, pragniesz nam coś przekazać, prosimy cię, powiedz to. Zebrawszy resztki sił, Muhammad odezwał się tymi słowy. Moje drogie dzieci, przez wszystkie lata szła za mną Maja, moc złudzenia. Dziś powiedziała do mnie, ludzie są moimi niewolnikami, nikt nie potrafi uwolnić się ode mnie oprócz ciebie. Opanowałeś zmysły i pokonałeś mnie. Odpowiedziałem jej, proszę cię, Majo, nie mów, że całkowicie cię pokonałem, gdyż została mi jeszcze chwila życia. Nie spocznę do ostatniego tchu, kiedy to naprawdę całkowicie cię pokonam. Aż do teraz, moje drogie dzieci, byłem w stanie panować nad Mają, ale nie wiem, czy uda mi się to w ostatniej chwili. Aby uwolnić się od niej, myślę teraz jedynie o Allahu i całym sercem modlę się do Niego. W tej sekundzie ucichł i zakończył życie. Aby nie poddać się zmysłom, musisz być ostrożny aż do ostatniej chwili swego życia. Chcąc wyrazić sobą najwyższą jaźń, musisz całkowicie kontrolować zmysły. Dlatego opanowanie zmysłów stanowi integralną część ścieżki mądrości, której nauczał Krishna. Gdy osiągniesz pełną kontrolę nad zmysłami, bez trudu opanujesz inne duchowe ścieżki. Na początku będzie ci to sprawiało pewne trudności. Kiedy uczysz się prowadzić samochód, najpierw musisz ćwiczyć na otwartej przestrzeni. Dopiero gdy nauczysz się panować nad pojazdem, możesz jeździć zarówno po autostradach, jak i po wąskich ulicach w mieście. Przedtem będzie to dla ciebie nie tylko trudne, ale i niebezpieczne. Podobnie, kiedy opanujesz zmysły tak, że nie będziesz już wpadał w pułapki pokus tego świata, będziesz w stanie bez trudu i bez emocji sprostać każdej sytuacji życiowej. Aby stać się panem zmysłów, należy poszerzyć horyzonty myślowe i drogą dociekania wewnętrznego dowiedzieć się, czym jest prawdziwe ja, a czym małe ja, czyli ego. Gdy zaczniesz je od siebie odróżniać, będziesz mógł podążać do celu, bezpiecznie poruszając się w tym świecie. Chwiejne zmysły nigdy nie zapewnią ci trwałego zadowolenia. Dopiero gdy zdobędziesz wiedzę o swym prawdziwym ja, doświadczysz rzeczywistej radości. Wykształcenie i wiedza o tym świecie mogą jedynie pomóc ci zapewnić sobie środki do życia. Prawdziwa mądrość polega na rozpoznaniu swej rzeczywistej tożsamości, a to pozwoli ci poczuć się jednością z całym stworzeniem. Gdy utożsamisz się z Bogiem, który istnieje we wszystkim, nie zaznasz już konfliktów wypływających z poczucia odrębności. Kiedy doświadczysz prawdy, to znaczy odczujesz, że wszystko jest Bogiem, że cały świat jest niczym innym jak tylko Bogiem, nie będzie ci już więcej potrzebna zdolność rozróżniania, gdyż wszystko stanie się dla ciebie jednością. Jak to już Swami uprzednio zaznaczył, zmysły mogą być bardzo niebezpieczne. Szaleją one jak dzikie konie. Jeśli do ich poskromienia nie użyjesz odpowiednich cugli, pociągną twój rydwan w niewiadomym kierunku. Powściągnij zmysły za pomocą umysłu. Zmuś zmysł smaku, węchu, wzroku, słuchu i dotyku, aby posłusznie ci służyły, a wówczas zapanujesz nad swymi zmysłowymi wrażeniami. Już nieraz Swami mówił wam, że nie powinniście widzieć i słyszeć zbyt wiele. Tylko wtedy, gdy coś zobaczysz lub usłyszysz, zaczynasz o tym myśleć. Gdy zaczynasz myśleć o danym przedmiocie, przywiązujesz się do niego i pragniesz go posiąść. Gdy mówisz o czymś, myślisz o formie. Zawsze stawiaj sobie pytanie, czy dany przedmiot jest wieczny? Kiedy uświadomisz sobie jego ulotność, nie przywiążesz się do niego. Jeśli pragniesz Boga, musisz uwolnić się od zniekształcającego spojrzenia i iluzorycznego przywiązania do wrażeń zmysłowych. Praktyka duchowa zaczyna się od poskromienia języka, ponieważ język spełnia dwie funkcje. Oczy widzą, uszy słyszą, nos wyczuwa zapachy. Język natomiast spełnia dwie funkcje. Mówi i odczuwa smak. Dlatego przede wszystkim musisz skoncentrować się na zdobyciu nad nim pełnej kontroli. Nie masz prawa krytykować innych, ani źle o nich myśleć. Byłoby o wiele lepiej, gdybyś zamiast tego zajął się własnymi wadami i słabostkami. W innych dostrzegaj dobro. Wykorzeniaj swoją nieprawość. Jeśli nie masz wglądu w swoją najwyższą jaźń, jak możesz przypuszczać, że znasz prawdę dotyczącą innych? Najpierw sam osiągnij wyzwolenie, a dopiero potem pomagaj w tym innym. Nigdy nie używaj słów, które krzywdzą, nie patrz krytycznym okiem, ani nie myśl źle o innych. Pielęgnuj dobre myśli. Słuchaj tego, co dobre, a twe słowa niech zawsze niosą dobro. Aby nauczyć się samokontroli, trzeba podjąć ćwiczenia duchowe. Systematyczna praktyka i nieprzywiązywanie się są niezbędnymi środkami uzyskania kontroli nad zmysłami. Jeśli zrozumiesz, że wszystkie przedmioty tego świata są przemijające, nie będziesz przywiązywał się do nich, a to pozwoli ci zapanować nad zmysłami. Twoim prawdziwym ja jest prawość i świętość, a nie niegodziwość. Spraw, aby lśniły w tobie świętość i mądrość duchowa. Wówczas będziesz mógł pomagać innym dobrą myślą, kochającym spojrzeniem czy mądrą radą. Ci, którzy to czynią, osiągnęli boski poziom, a ci, którzy przejawiają cechy przeciwne, to demony. Demony szukają ciemności. Porzuć ciemność i wypełnij się światłem. Jeśli wybierzesz drogę światła, Bóg zaakceptuje cię i ześle ci swoją łaskę bez względu na twoją przeszłość. Vibhishana, brat króla demonów, poddał się Ramie i padł mu do stóp. Widząc to, Sugriva, naczelny dowódca armii walczącej po stronie Ramy, przestrzegał swego pana. On jest bratem Ravany, jest demonem, kocha ciemność. Nie powinieneś mu ufać tylko dlatego, że pokłócił się z bratem i opuścił go. Nie dawaj wiary młodszemu bratu, który stał się wrogiem starszego. Słysząc to, Rama uśmiechnął się i rzekł: Sugriva, czy ty sam nie stałeś się wrogiem własnego brata Valego? Zanim skrytykujesz kogoś, pomyśl o swoich wadach. Następnie Rama oświadczył: Zaopiekuję się każdym, kto przychodzi do mnie i mnie się oddaje, mówiąc: jestem twój. Nie dbam o to, kim był. Na to Sugriva odrzekł: Udzieliłeś mu schronienia, Swami, i obiecałeś, że po obaleniu Ravany zostanie królem Lanki. Przypuśćmy, że sam Ravana przyjdzie do ciebie i odda się w tobie w opiekę. Jakie królestwo mu ofiarujesz? Rama odparł: Jeśli Ravanie przyjdzie do głowy tak wzniosła myśl, żeby oddać się mnie, poproszę mojego brata Bharatę, aby ustąpił z tronu i uczynił Ravanę królem Ayodhi. Nigdy nikogo o nic nie prosiłem. Prosić o przysługę nie leży w mojej naturze, ale jeśli Ravana zacznie myśleć takimi kategoriami, jestem gotowy poprosić Bharatę o ustąpienie z tronu. Od wieków boskie inkarnacje wyrażały swoim postępowaniem takie święte myśli i ideały. W ten sposób awatarzy służyli ludzkości przykładem. Nieważne, jaka była twoja przeszłość, jak niskie i nieczyste Twoje poczynania. Jeżeli ze szczerym sercem oddasz się Bogu, On przyjmie Cię. Zacznij od poskromienia zmysłów. To jest pierwszy krok, który zbliży Cię do boskiego źródła. Kontrola nad zmysłami stanowi warunek konieczny wszelkich wzniosłych czynów i uwolnienia się od zmartwień. Krishna powiedział: nie istnieje nic, czego nie mógłbyś osiągnąć, jeśli w pełni zapanujesz nad zmysłami. Możesz być panem tego świata, lecz jeśli jesteś niewolnikiem zmysłów, wpadasz w pułapkę pragnień, stajesz się niewolnikiem. Arjuno, uczyń zmysły swymi niewolnikami, a staniesz się narzędziem w mojej misji. Powstań, Arjuno, i naucz się kontrolować zmysły. Nie pozwalaj, aby unosiła cię radość, ani przygnębiał smutek. Głównym powodem twojego przygnębienia jest niewiedza. Nie widzisz różnicy pomiędzy prawdą a nieprawdą, między rzeczywistym a pozornym, między prawdziwym ja a niskim, egoistycznym ja. Naucz się rozróżniać, a pokonasz zmysły. Staniesz się prawdziwym królem tego świata.